Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, proszę serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dobrze, więc kontynuujemy nasze rozważania nad Księgą Mozeasza i chciałbym, żebyśmy trochę takie najważniejsze fragmenty, które też do pewnego stopnia pokazują myśl Ozeasza, sobie zobaczyli i tak powoli pewne takie punkty z tego tekstu jakoś omówili. Ozeasz 4 rozdział, wersety 2 i 3. Zobaczcie, jaka jest ocena proroka postępowania ludu. Przeklinają, kłamią, mordują, kradną, złożą, popełniają gwałty, a zbrodnia idzie za zbrodnią. Dlatego kraj jest okryty żałobą i biegną wszyscy jego mieszkańcy, zarówno zwierzęta polne, jak i ptactwo powietrzne, a nawet ryby morskie marnieją. Zobaczcie, jest tutaj pokazane, można byłoby tak powiedzieć, antyraj, tak? Coś, co jest absolutnie przeciwne tej pierwotnej harmonii, która była w raju. Tak naprawdę grzech człowieka przekłada się na całe stworzenie i tak naprawdę Ozeasz mówi, że doświadczają też wręcz takich społecznych czy ekonomicznych problemów właśnie w wyniku grzechu, który popełniają. Więc tutaj Ozeasz pokazuje, jak daleko są idące konsekwencje ich grzechu i tego zła, które popełniają. Pamiętajmy o tym, że właśnie każde zło, które czynimy, ono w kogoś uderza, prawda? I tutaj akurat też dla takiego zwizualizowania akurat fragment to jest Góra Błogosławieństw z perspektywą na jezioro Galilejskie. Dalej, składanie ofiar na szczytach gór. To będzie temat, który tak naprawdę już od czasów pięcioksięgu nam się pojawia i który nieustannie będzie, do którego jakoś nieustannie prorocy będą wracali. Tak naprawdę do końca nigdy nie udało się tego wyeliminować. Później przez kolejne wieki akurat wiemy o tym, ponieważ najczęściej na monetach władcy Izraela, pomimo reform, pomimo nawoływań proroków, pomimo kar i tak dalej, nieustannie umieszczali przedstawienia różnych bogów, bożków na monetach, co pokazuje, że jakoś też oddawali im cześć i ci różni inni bogowie poza jedynym Bogiem byli jakoś czczeni. Dalej, tutaj mamy taką sytuację, że prorok mówi o tym, że nie tylko na szczytach gór, a zawsze góry były miejscem jakiegoś szczególnego kultu, zawsze uważano, że to jest miejsce, gdzie nawet człowiek tak fizycznie po prostu jest jakoś bliżej Pana Boga, dlatego wiele właśnie takich miejsc kultu, czy oczywiście miejsca kultu takiego zbiorowego, różnego rodzaju świątynie, czy takie miejsca, powiedzmy, bardziej lokalne, może nawet wręcz jakichś niewielkich wspólnot, gdzie się modlono, po prostu stanowiły góry. Kolejny taki ważny aspekt, tutaj on jest trochę nowością, on tak często się w Biblii nie pojawia, to jest oddawanie Bogu czci pod różnego rodzaju drzewami. I znowu, dla nas to jest rzecz taka, w sumie drzewo nie jest dla nas niczym nadzwyczajnym, o tak mówiąc wprost. Natomiast pamiętajmy o tym, że w tamtych czasach i w tamtym klimacie, jeżeli było jakieś duże drzewo, prawda, szczególnie na tej pustyni, czy takich terenach półpustynnych, stepowych, gdzie zasadniczo tych drzew było bardzo mało, to rzeczywiście ono stanowiło jakieś takie naturalne miejsce spotkań i też prorok mówi o tym, że pod tymi drzewami pod tymi drzewami oddają cześć różnego rodzaju bóstwom. Znowu, musimy mieć świadomość tego, że w tamtych okolicznościach cień to jest po prostu życie, prawda? Jeżeli ludzie gdzieś tam na takim całkowicie otwartym terenie znaleźli drzewo, szczególnie jeżeli to było duże drzewo, to ono w sposób taki naturalny stanowiło miejsce wytchnienia. Pamiętajmy również o tym, że drzewa w tamtych okolicznościach bez GPS-u, bez dobrych map, stanowiły bardzo często takie miejsca orientacyjne, prawda? Kiedy rzeczywiście przy drzewach zmieniało się, czy rozchodziły się szlaki, wtedy było dużo łatwiej dzięki takiemu orientacyjnemu drzewu znaleźć drogę, prawda? To były zupełnie inne czasy. Kolejna, słuchajcie, rzecz bardzo istotna. Drzewa pełniły też trochę taki charakter miejsca wymierzania sprawiedliwości. Pamiętajmy o tym, że często ci nomadowie, społeczności takie półnomadyczne, które gdzieś tam wędrowały, no to rzeczywiście no, oni musieli pewne spory rozstrzygać, już nawet w Księdze Rodzaju, kiedy czytamy historię Abrahama, to słyszymy choćby o tym, że Abraham kupuje ziemię dla swojej zmarłej żony pod grób, prawda? Więc pewne rzeczy trzeba było rozstrzygać. Abraham będzie się też sądził o pewne rzeczy, więc też czasami te takie rzeczy trzeba było jakoś rozstrzygać. Oczywiście w historii Abrahama i później kolejnych patriarchów studnie były najcenniejsze, prawda? To były rzeczywiście najcenniejsze nieruchomości na stepie, tak? Bo całą resztę można było bez problemu sobie wybudować, infrastruktury potrzebnej do wypasu zwierząt, a studnie były no, bardzo trudne do wykopania. I już w historii patriarchów słyszymy właśnie spory sądowe o to, kto jest właścicielem studni, prawda? Kto może tą studnią zarządzać, i takie rzeczy również rozstrzygano często pod dębami. Dalej oczywiście drzewa były miejscem obrzędów religijnych. W sposób naturalny na pustyni, gdzie nie było miejsca do zbudowania świątyni, nawet nie było takich możliwości, po prostu oddawano cześć bóstwom pod drzewami. Jest jeszcze jedna taka bardzo ciekawa rzecz odnośnie drzew, o której mówi nam historia choćby Debory. Oni uważali w ogóle miejsce pod drzewem za takie miejsce bardzo transparentne. Znowu, zobaczcie, jak to w takiej świadomości człowieka z pokolenia na pokolenie zostało zachowane, ponieważ dzisiaj również procesy sądowe generalnie, poza jakimiś tam wyjątkami, mają charakter otwarty, tak? Są one publiczne. I coś z tego już było w czasach starożytnych. Jeżeli ludzie się sądzili, to ten sąd miał taki charakter otwarty. Każdy mógł przyjść, każdy mógł być po prostu świadkiem tego wydarzenia. I dlatego też drzewa były uważane za takie miejsce pewnej transparentności. Nawet teksty mówią o tym, że Debora, chociaż była kobietą i nie wypadało generalnie kobietom w tamtych czasach przebywać na osobności z mężczyznami, ona mogła dokonywać sądu właśnie pod drzewem, ponieważ to było miejsce takie transparentne, miejsce takie powszechnie znane. I zobaczcie, co nam się też pojawia. Drzewa staną się symbolem pewnej takiej prawości, transparentności życia, prawda? Oczywiście w tamtych kulturach. Tutaj ich zachowanie Izraela, no jest absolutnie przeciwne takiej postawie, prawda? Ukrywają, kłamią, fałszują miarę, czyli jakby no chcą ukryć tą prawdę. I ostatnia rzecz, którą należy powiedzieć o drzewach, również ścięte drzewa często miały charakter religijny, ponieważ z drzew my do końca niestety nie wiemy, jak to wyglądało, ponieważ niestety, ale drewniane przedmioty mają to do siebie, że tak długo się nie zachowują, prawda? Poza jakimiś tam nielicznymi wyjątkami, na przykład łódź z czasów Jezusa w strzępkach, ale się ostała gdzieś tam jakoś w tych piaskach pustyni. Natomiast z drzew po prostu też wyrabiali, możemy zakładać różnego rodzaju słupy, które były nazywane aszerami i one też miały taki charakter pogański, też pod nimi oddawali cześć różnego rodzaju bóstwom. Zresztą nawet sam pięć ściętego drzewa mógł służyć do wyrabiania jakichś takich przedmiotów kultu i przedstawień bogów. Nie? To oczywiście wynikało również z tego, że w tamtych terenach, bo znowu, jakbyśmy sobie popatrzyli na państwa ościenne, Grecja, Rzym, oni bardzo często z różnego rodzaju kamieni wyrabiali przedstawienia bóstw, bogów czy bogiń, prawda? Dlatego one też do naszych czasów niekiedy przetrwały. Natomiast oczywiście tamte rejony to wykorzystywano do tego często również drzewa. Dalej, Ozeasz mówi i daje taki obraz, znowu, który dla ówczesnych ludzi mógł się jakoś wydawać taki bliski, znowu, dostosowywanie języka, dostosowanie oczekiwań Boga do języka, ale wy sidłem jesteście dla Mispa i siecią rozpiętą nad Taborem. To jest oczywiście codzienne doświadczenie ówczesnych ludzi. Dwa takie sposoby pozyskiwania pożywienia to jest oczywiście łapanie różnego rodzaju ptactwa i łowienie ryb, więc to jest codzienne doświadczenie. Znowu, ptasznik, który robi różnego rodzaju w czasach starożytnych pułapki, żeby zwabić zwierzę i po prostu je schwytać, tak? Oczywiście wiemy, że one później, te ptaki służyły jako pokarm. Druga też taka bliskie doświadczenie ówczesnym ludziom to jest oczywiście łowienie ryb. Tutaj Jezioro Galilejskie, prawda, było ogromnym zbiornikiem, który zapewniał w tamtych okolicznościach wystarczającą ilość pożywienia. Nawet, ale to jako ciekawostka, w czasach Pana Jezusa nawet mamy informacje i zapisy o tym, że do Rzymu wożono ryby z Jeziora Galilejskiego. Trochę jako taki, wiecie, rarytas, bo Rzymianie, którzy podbili cały ówczesny świat, chlubili się tym, że są w stanie, prawda, różne takie egzotyczne rzeczy sprowadzać do Rzymu i oczywiście to był taki powód do chełpienia się, że rzeczywiście z tych podbitych rejonów mogą też tak ekonomicznie i trochę takie rzeczy niedostępne po prostu sobie sprowadzać jako takie towary ekskluzywne. Prawda? Więc oczywiście to było doświadczenie ówczesnych ludzi. Znowu też tylko jako ciekawostkę powiem, że oni generalnie łowili sieciami, oczywiście nocą, co też do pewnego stopnia było niebezpieczne, bo na Jeziorze Galilejskim, o czym doskonale wiemy z Ewangelii, nieraz ze względu na jego położenie zbierały się różnego rodzaju burze, wichury, tam jest też bardzo dużo prądów, to wszystko wynika z bardzo wyjątkowego ukształtowania tamtego terenu. A jako ciekawostkę powiem, że Żydzi generalnie mówili sieciami. Raz jeden Piotr zarzuca wędkę. Prawda? O tym czytamy w Ewangelii. To jest temat poboczny. Natomiast co tutaj jest kluczem? Jedni, gorsząc drugich, nakręcając to zło, którego się dopuszczają, prawda? No bo jak ludzie widzą, że wszyscy są źli, wszyscy kradną, wszyscy zabijają, wszyscy wymuszają to, jakby to zło się rozprzestrzenia, tak naprawdę prowadzą ludzi do zguby, tak? No bo wiemy doskonale, że perspektywa złapanego w sidła ptaka, czy złowionej ryby w sieci, no to raczej była mało pozytywna i kończyła się oczywiście śmiercią, tak? Dobrze, dalej mamy tutaj informację również o pewnej bratobójczej wojnie, która miała miejsce między północą a południem, prawda? Oczywiście wtedy narastają te napięcia i znowu zobaczcie, że z punktu widzenia Pana Boga to jest bratobójcza walka pomiędzy Izraelem, pomiędzy narodem wybranym, pomiędzy tymi, którzy pochodzili od wspólnych przodków, patriarchów, prawda? Więc z punktu widzenia Boga to będzie coś bardzo, bardzo negatywnego. Tak swoją drogą to też tylko jako ciekawostkę, która obrazuje tą sytuację. Zobaczcie, że później w historii świata znowu będziemy mieli wiele takich sytuacji. Kiedyś widziałem taki dokument, który opisywał, jak papież patrzył na bitwę pod Grunwaldem i on był przerażony, tak? Bo z punktu widzenia Watykanu, oczywiście dla nas wielkie zwycięstwo, ale z punktu widzenia Watykanu, no to była bratobójcza walka między chrześcijanami, prawda? Więc coś bardzo takiego negatywnego. I tutaj dokładnie mam analogicznie taką samą sytuację. I zwróćcie uwagę, co się dzieje. Naród wybrany tak naprawdę nawzajem się osłabia, tak? Zamiast razem, tak jak w czasach Dawida czy Salomona, budować tą potęgę, pokazywać jedność, spójność, razem się bronić przed potencjalnymi wrogami, to tak naprawdę wojna domowa, albo tak to należałoby nazwać, no osłabia obydwie strony i tak naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi. Kolejna rzecz, to jest 5 rozdział, 13 werset. Spostrzegł Efraim swoją niemoc, a Juda zobaczył swą ranę. I pośpieszył Efraim do Asyrii, zwrócił się Juda do wielkiego króla. Lecz on was nie może uleczyć ani uwolnić od rany. Mamy tutaj jeszcze dodatkowo osłabienie Izraela po licznych bitwach wojny syrof-efraimskiej, która w tamtych czasach się dokonywała, czyli kolejne jakieś pola bitwy otwarte. I tak naprawdę Izrael był narażony w tej sytuacji na hegemonię Asyryjczyków. My już sobie wielokrotnie mówiliśmy, że tak naprawdę Asyryjczycy prezentowali jedynie bestialstwo i tak naprawdę no, przyczyniali się do tego, że w tamtych rejonach było jeszcze więcej przemocy, kolejne państwa sobie podporządkowywali siłą. I co tutaj pokazuje prorok? Izrael, zamiast uciekać się do Boga, tak jak to było w czasach patriarchów, później w czasach ich potęgi, w czasach Jozuego, w czasach początkach monarchii Dawidowej, później monarchii Salomona, tak naprawdę swoją potęgę i siłę buduje na Asyrii, tak? Czyli na państwie pogańskim, które czciło obcych bogów, które w świecie starożytnym uchodziło za takie absolutnie bestialskie. Więc no zobaczcie, mamy tu absolutne przeciwieństwo tego, czego oczekiwał Bóg. Dalej, królowie Izraela, Menachem i Ozeasz. Oczywiście to nie jest ten Ozeasz, który pisze księgę, to był król, to jest zbieżność imion. Zostali zmuszeni do płacenia daniny na rzecz Asyrii. A więc obok rozkładu moralnego, czy w trakcie trwających wojen, dochodzi nam jeszcze dodatkowo ten aspekt ekonomiczny, że pieniądze, wszystko to, co się udało wypracować, tak naprawdę wypływało poza państwo. I tutaj, słuchajcie, dochodzimy do bardzo takiego ciekawego aspektu, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, a to jest może inaczej, z dwóch rzeczy. Po pierwsze, zasadniczo Izrael i te tereny to były tereny biedne. Pomimo swojego genialnego położenia strategicznego na przecięciu trzech tak naprawdę kontynentów, to w większości czasów, patrząc od czasów patriarchów, były tereny biedne. Ludność tam po prostu zajmowała się pasterstwem, jakimiś prostymi uprawą ziemi, więc oni nigdy nie zdołali zbudować jakiegoś takiego bogactwa i potęgi. To jest jedna rzecz. Oczywiście poza tym wyjątkiem w czasach, powiedzmy, Dawida i Salomona. I druga rzecz, o której warto byłoby powiedzieć, tak naprawdę przez większość czasu od patriarchów nigdy tam nie było jedności. W zasadzie do dziś można to spokojnie stwierdzić, bo powiecie Państwo, jak wygląda tam obecna sytuacja, nie? Zawsze te tereny były bardzo, bardzo podzielone. I tak naprawdę jedność to jest ta chwila panowania Dawida i Salomona. Później po Salomonie rozpoczyna się znowu podział, tak naprawdę przez dłuższy okres, aż tak naprawdę, powiedzmy, tam 150 lat przed Chrystusem jeszcze trochę tam jedności nastało, też przy licznych wewnętrznych podziałach, prawda? I tak naprawdę do tej pory ta ziemia jest podzielona i do tej pory wojny o poszczególne tereny trwają. Więc trzeba mieć tego świadomość. Paradoksalnie autorzy biblijni ciągle marzą o tej jedności. Jedność tam jest po prostu jednym wielkim marzeniem. Więc, ale tej jedności tak realnie to nigdy tam nie było. Co ciekawe, to jest jeden z takich momentów, kiedy historia biblijna też znajduje potwierdzenie w tej historii powszechnej czasów starożytnych. Niestety, trochę mam wrażenie, że za mało gdzieś tam tych rzeczy, tych informacji nam się pokrywa, ale to oczywiście wynika z tego, że Izrael był jakimś tam marginalnym państwem w ówczesnych czasach. Natomiast w rocznikach Tiglat-Pilesera III pojawiają się wzmianki o tych daninach, prawda? Czyli mamy potwierdzone zbieranie podatków z tych terenów. I oczywiście przekładało się to na kompletne zrujnowanie gospodarki i tak naprawdę finansowanie swojego największego wroga, tak? Czyli nie ma nic gorszego. Asyria w tamtych czasach budowała swoją potęgę, która opierała się przede wszystkim na wojsku, a w dużej mierze finansowali to Izraelici. Dalej, oczywiście Ozeasz, tak jak sobie mówiliśmy na pierwszym spotkaniu dotyczącym wprowadzenia w księgę, on nieustannie zakłada możliwość nawrócenia się Izraela. Prawda? Nieustannie zakłada, że odnowa jest możliwa. I siódmy rozdział to jest oczywiście wezwanie Izraelitów do przemiany, do nawrócenia i Ozeasz nieustannie zakłada, że taka sytuacja może mieć miejsce. On tam oczywiście używa różnego rodzaju obrazów, które im to mają zobrazować. Dołóżmy starań, aby poznać Pana. Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi on do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Można byłoby powiedzieć, że tutaj niemalże jak poezja, prawda? Deszcze zimowe, to był grudzień, luty, one z jednej strony były bardzo niebezpieczne, nawet jeżeli dom był postawiony w miejscu, gdzie z gór, czy oczywiście gór, to nie myślimy o naszych górach, tylko powiedzmy wzniesień, tak, pagórków, bo to mniej więcej tak wygląda, woda akurat tam ściekała, no to nawet taki dom mógł zostać porwany. przez wodę, więc te deszcze były dosyć obfite i to był tak naprawdę jedyny czas, kiedy ta ziemia była w miarę nawadniana, więc znowu, to jest obraz, który dla nich jest bliski, prawda? Oni po miesiącach suszy, po miesiącach takiego skwaru pustyni, po prostu oczekiwali na te miesiące deszczowe. Wtedy wszystko zaczynało kwitnąć, rozrastać. Słuchajcie, ja kiedyś dostałem, to jest chyba najlepszy kwiat do uprawiania, tak zwana róża pustyni. Ona, słuchajcie, w ogóle niczego nie potrzebuje, ani słońca, ani niczego. Ale jak się ją włoży na 2 godziny do wody, nawet jak jest taka ciepła, to jeszcze szybciej, półtorej, to ona po prostu rozkwita. Nie? Jak człowiek patrzy na nią, można ją trzymać totalnie w zamkniętej puszce, bez żadnej gleby, bez słońca, bez niczego. I wydaje się, że to jest po prostu taki suchy kwiat, który już w ogóle nie ma w nim życia. Wystarczy odrobina wody i on oczywiście rozkwita. Dlaczego o tym mówię? Bo to oni mieli doświadczenie takie po prostu w skali całego kraju, prawda? Jak zaczynały padać deszcze, to wszystko budziło się natychmiast do życia. To jest też takie ciekawe doświadczenie, gdyby Państwo kiedyś mieli możliwość. Jest taki, powiedzmy, jakby to nazwać, potok, o tak to trzeba byłoby nazwać, wypływający ze źródła Engedi. To jest źródło Koziołka. I znowu, na całkowitej pustyni, gdzie totalnie nie ma życia, prawda? Tam, gdzie jest potok, to oczywiście wokoło są potężna roślinność. I to nam pokazuje, że właśnie tutaj prorok, odnosząc się do tych deszczy, które spadają, no to oczywiście odnosi się do rodzącego się życia. Wilgoć oczywiście przygotowywała glebę do orki, do zasiewu, znowu dawała pewną nadzieję, że w tym roku zboże znowu wyrośnie, będzie chleb, a przypominam, to nie było tak, jak my mamy dzisiaj, że są te nieustanne nadwyżki żywności, poza tym jesteśmy w stanie sztucznie dużo rzeczy zrobić. W tamtych czasach brak deszczu to oczywiście był głód i śmierć. Dalej, deszcze wiosenne to był gdzieś marzec, kwiecień, one znowu nawadniały ziemię i one znowu były konieczne bardziej do wzrostu warzyw, które też w tamtych czasach były takim ważnym elementem żywienia. I teraz słuchajcie, znowu, my żyjemy w czasach niezwykłego dobrobytu z punktu widzenia tamtych ludzi. Jak kiedyś, jest w ogóle cała taka książka wydana, która mówi o tym, jak oni się żywili. I nawet są dokładnie potrawy, które można dzisiaj odtworzyć i ugotować. W każdym bądź razie ta dieta była bardzo, bardzo skromna i prosta. Tak? To było trochę nabiału. Jeżeli ktoś miał zwierzęta, owce, kozy i tak dalej, to oczywiście mleko plus to, co z mleka da się wytworzyć. Odrobina ryb, które łowili w Jeziorze Galilejskim, oczywiście chleb ze zboża, jakieś tam proste warzywa, które mogli zdobyć i w zasadzie to wyczerpywało, prawda? Mięso ze zwierząt było czymś bardzo drogim, więc prosta dieta, tak? A znowu, tak jak powiedziałem, brak jednego z tych składników, no to często oznaczał po prostu głód. Dalej, oczywiście Pan Bóg jest tutaj pokazany jako Pan deszczu, słońca. Znowu, oni nie mieli żadnych możliwości sztucznie zwiększenia wydajności z tych pól. Jeszcze jak wyłożymy taką piaskową ziemię, to już całkiem. Dobrze. Dalej mamy sytuację polityczno-społeczną. Prorok znowu trochę tak poetycko, ale określa jako buchający ogniem piec. Myślę, że znowu dla nikogo z nas nie jest to jakiś obraz taki, którego byśmy nie rozumieli. Natomiast to jest ciekawa rzecz, że w czasach starożytnych tak naprawdę najczęściej po prostu piece były przenośne i były robione po prostu na dane potrzeby. Jeżeli nomadzi gdzieś tam się przemieszczali, to po prostu robiono prosty piec, palenisko, najczęściej na dużym kamieniu, obkładano go dookoła drwami, podpalano, prawda, i na czymś takim wypiekano chleb. Oczywiście sanepidu nie było, więc nikt się nie przejmował, prawda, że tam trochę węgla się dostało czy coś, to nie miało większego znaczenia. Proste paleniska, ale zobaczcie, to oczywiście sprawiało, że z tego pieca buchało, prawda? Trochę tak jak z ogniska. I oczywiście do takiej sytuacji prorok porównuje sytuację społeczno-polityczną. Zło, które się rozprzestrzenia, jest trochę jak ten buchający żar z tego pieca. Tam, jeżeli ktoś jest nieuważny, jeżeli ktoś tam nie zachowa ostrożności, no to może źle skończyć. To jest kolejny z takich obrazów, których używa prorok. I teraz zobaczcie, że tak naprawdę w tamtych czasach, no to ten upadek moralny, do którego on porównuje ówczesnych ludzi jak do buchającego pieca, oczywiście miał miejsce na różnych płaszczyznach społecznych. Tak? Od tych najniższych warstw, od których nic nie zależało w sensie politycznym, do tych najwyższych warstw, które decydowały o losach innych ludzi, władcy i tak dalej. Więc oczywiście odpowiedzialność jest bardzo różna, natomiast no, niezależnie od tego, każdy według proroka jest odpowiedzialny za to, żeby nie rozprzestrzeniać, nie emanować tym złem. Kolejna rzecz, oczywiście tam jest dużo takich aspektów społeczno-politycznych, natomiast ja też skupiam się tutaj bardziej na tych rzeczach duchowych. Nie wołają do mnie z głębi swego serca, gdy krzyk podnoszą na swoim posłaniu. I teraz zobaczcie, kolejna rzecz, ja myślę, że to jest trochę też jednak obraz naszych czasów. Ja oczywiście nie mówię tutaj o państwu, natomiast tak jak rozmawiam z ludźmi, nie, to zobaczcie, że ludzie często czują się bezradni w różnych sytuacjach. Czują się, że coś ich przerasta. Tak wiele jest dzisiaj jakichś różnych problemów, z którymi ludzie sobie nie radzą. I wyrażają to różnego rodzaju bólem, jakimś takim właśnie przeżyciami, które są dla nich trudne, ale znowu brakuje gdzieś tej modlitwy. Nie? O tym mówi prorok. Możecie Bogu powierzać to wszystko, co jest dla was ważne, to wszystko, co jakoś nurtuje wasze serca, z czym sobie nie radzicie. I tak naprawdę prorok tutaj pokazuje, że modlitwa ma realny wpływ na życie człowieka, prawda? Że Bóg ma realny wpływ na życie na życie człowieka, dlatego zachęca do tego, by po prostu wszystkie sprawy przedstawiać Panu Bogu na modlitwie, szczególnie te trudne. Tutaj Izraelici jakoś sami starają się zaradzić tym wszystkim sprawom, ale są po prostu bezradni. Dalej, kolejny werset. Ja umacniałem ich ramię, a przecież przewrotnie swe plany przeciw mnie skierowali. Wracam do tematu przymierza. Pamiętamy, że Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i tak naprawdę Bóg pokazał, że będzie wierny przymierzu nawet w sytuacji, kiedy Izraelici będą niewierni. I tutaj prorok, oczywiście Bóg za wstawiennictwem czy za pomocą proroka wraca do tego. Ja jestem nadal wierny przymierzu, które zawarłem z waszymi praojcami. pomimo tego, że wy nieustannie łamaliście nasze ustalenia i nasze te uzgodnienia, prawda? Więc tutaj znowu Bóg okazuje się tym, który jest wierny. Czeka na człowieka, nawet jeżeli człowiek gdzieś tam się pogubił. Oto nadchodzą dni kary. Zbliża się dzień odpłaty. Izrael woła: głupcem jest prorok, a mąż natchniony szaleje. Tak jest z powodu wielkiej winy Twojej i ogromu Twojej wrogości. I to jest kolejny temat, który będzie się nam bardzo często pojawiał w księgach prorockich. Jeżeli prorok mówi coś niewygodnego, to najlepiej go zabić. Wtedy będzie z nim święty spokój. Prawda? Takie jest najczęściej podejście. I tak naprawdę wszyscy prorocy zginęli, ponieważ Izraelici nie chcieli się zgodzić, nie chcieli przyjąć tych słów. Co ciekawe, śmierć proroka zupełnie niczego nigdy nie zmieniała, prawda? Nawet jeżeli zabili proroka, to nie wpływało w żaden sposób na zaniechanie kary Bożej, czy właśnie w żaden sposób nie przekładało się na to, że kara się nie wypełniła. Natomiast jeżeli nikt nie mówił, prawda, jako prorok, to oni mieli poczucie, że wszystko jest dobrze. Prawda? Prorok był takim społecznym, publicznym wyrzutem sumienia, takim rachunkiem sumienia i prezentował wolę Pana Boga, dlatego tak często prorocy ginęli. Kiedyś miałem takie spotkanie z rabinem, to on powiedział, że Jezus musiał zginąć, prawda? Bo wszyscy prorocy ginęli. Takie ciekawe doświadczenie. Zresztą rabin, który prawdopodobnie się nawrócił, ale to inna historia, aż sam się bał do tego przyznać, bo Jezus mu się przyśnił i miał taki sen, że Jezus mu wykładał Torę, a on siedział obok. Nie? I takie było wrażenie, że rzeczywiście to coś w nim zmieniło, ale sam się bał przyznać do tego. Więc tak, ale on mi wtedy powiedział, że wszyscy prorocy zginęli i Jezus też dlatego musiał zginąć, bo mówił prawdę, a prawda jest niewygodna. Często ludzie wolą zagłuszyć czy uciszyć prawdę i wtedy mają poczucie, że przecież wszystko jest dobrze. Prorok rzeczywiście, nie zważając na konsekwencje, nie zważając na to, że naraża swoje życie, po prostu ciągle przypomina to, czego Pan Bóg od niego oczekuje. Zresztą zobaczcie, że później apostołowie poza Janem będą dokładnie tak samo traktowani i będą tak samo postępowali. Tutaj mamy taki fragment, który jest wyjątkowy, ponieważ odnosi się do niego Mateusz w swojej Ewangelii, dokonując reinterpretacji tak naprawdę tego fragmentu, ponieważ Ozeasz mówi tak: miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Oczywiście termin ten odnosi się do wyjścia Izraela z niewoli egipskiej, prawda? Kiedy Bóg powołał Mojżesza, wyprowadził ich z niewoli, odnosi się do historii Izraela. Natomiast Mateusz dokonał reinterpretacji tego wydarzenia i oczywiście to wszystko, ten fragment z Księgi Izajasza, odnosi do Jezusa. To wynika oczywiście z tego, że Mateusz tak naprawdę pisze nową Torę i nowy pięcioksiąg i oczywiście w życiu Pana Jezusa stara się odtworzyć pewne wydarzenia z historii Izraela. I tak jak Izrael wyszedł z Egiptu, tak samo Jezus, który był prześladowany przez Heroda po jego śmierci, wychodzi z Egiptu i wchodzi do ziemi obiecanej. I oczywiście Mateusz tutaj pokazuje wypełnienie się proroctw Starego Testamentu. To jest ulubiona metoda świętego Mateusza, ewangelisty. Wielokrotnie, szczególnie w tych fragmentach dotyczących Bożego Narodzenia, a później męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa pokazuje, że prorocy o tym wszystkim mówili, prawda? Prorocy to zapowiadali i jednym z takich aspektów jest właśnie ten fragment z księgi proroka Ozeasza, bo przypominam, że dla Izraelitów historia to nie jest chronologiczny zbiór wydarzeń, tylko wypełnienie się proroctw Starego Testamentu. Dalej, 14 rozdział. Wróć Izraelu do Pana Boga Twego, upadłeś bowiem przez własną winę. Znowu kolejny, mamy tutaj kary, zapowiedź różnego rodzaju kar, przywoływanie do porządku i znowu wzywanie do nawrócenia, do zmiany myślenia. Kolejny fragment. Zabierzcie ze sobą słowa, nawróćcie się do Pana, mówcie do Niego, przebacz nam całą naszą winę. I tu mamy fragment, który tak naprawdę wzywa do pokuty. Zobaczcie, że po grzechu Adam i Ewa pokuty nie podjęli, nie miał im kto powiedzieć, żeby podjęli pokutę, chociaż teksty pozabiblijne to opisują. Natomiast prorocy wielokrotnie będą wzywali do pokuty, prawda? Do albo postu, albo modlitwy, rzeczywiście jakiegoś wyrzeczenia się i podjęcia takich radykalnych działań, żeby pokazać Panu Bogu, że człowiek coś chce zmienić. A tutaj na dole Eur w Rzymie, współczesna dzielnica. Dobrze, i kolejna rzecz, już pod koniec swojej księgi prorok mówi, moim zdaniem, bardzo mocne słowa, chyba jedne z najmocniejszych w księdze Ozeasza: Asyria nie może was zbawić. Raczej Asyria nigdy nie może dać czy zapewnić wam tego, co jest w stanie zapewnić wam Bóg. Czyli Asyria była w stanie nawet im zagwarantować pewne bezpieczeństwo militarne, ale zobaczcie, że z czasem sama Asyria, pomimo swojej potęgi, padła, prawda? I z czasem i tak nie była w stanie zabezpieczyć tego bezpieczeństwa, a poza tym w międzyczasie jeszcze doprowadziła Izrael do ruiny i zniszczenia, więc tak naprawdę Asyria nie była gwarantem niczego, prawda? Niczego dobrego stamtąd nie otrzymali, tylko zostali wykorzystani w sensie finansowym i później Asyria przyczyniła się do ich zniszczenia, a Bóg przez kolejne wieki, niezależnie od okoliczności, będzie im gwarantował i dobrobyt, i zbawienie. I rzecz, którą chciałem się skończyć, znowu piękny obraz. Staną się jakby rosą dla Izraela, także rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie. Znowu, prawda, możemy sobie wyobrazić tą rzeźkość rosy na pustyni. To nic chyba przyjemniejszego nie może człowieka w tamtych okolicznościach spotkać. Dalej, lilia. No, w kontekście ludzi, którzy mieli doświadczenie pustyni, kamienia, braku życia, no to oczywiście lilia wyraża pewną delikatność, piękno, i oczywiście topola zapuszczająca czy rozpuszczająca korzenie, no to symbol cienia, takiego bezpieczeństwa na pustyni, gwarancja właśnie takiego zabezpieczenia przed słońcem, prawda? Znowu naturalne obrazy, można byłoby powiedzieć, że trochę takie poetyckie, które pokazują delikatną troskę Boga o Izrael pomimo tego wszelkiego zła, którego się dopuścili. Tyle. Dziękuję bardzo. Tutaj Piazza de Popolo w Rzymie. Tak. Jak ten obiekt się nazywa? Villa Borghese. O, z Villa Borghese. Perspektywa. A gdybyście kiedyś byli, to tutaj jest były kościół tytularny kardynała Dziwisza i piękne obrazy Caravaggiego. Jeden z najpiękniejszych kościołów w Rzymie, jeżeli chodzi o sztukę Caravaggiego. Ja akurat jestem wielkim fanem Caravaggio, więc...
Ale to
prezent, brama. Nie, brama, brama. Piotr i Paweł, a gdzieś mniej więcej w tą stronę jest oczywiście najpiękniejszy obraz na świecie Caravaggiego, czyli powołanie świętego Mateusza. Ale to subiektywna ocena, że nie było. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Amen.